Radio Paranormalium przedstawia.
Skarb historii.
Bliskie spotkanie z UFO nad Langenargen w 1977 roku. Relacja z archiwum MUFON CES. Gmina Langenargen w Niemczech liczy ponad 5000 mieszkańców. Leży na północno-wschodnim brzegu Jeziora Bodeńskiego i zalicza się do powszechnie uczęszczanego kurortu. Dzielnica Birkeler-Waldeck leży około 2 km od centrum miasteczka i była w centrum niezwykłych wydarzeń z udziałem UFO w lutym 1977 roku. W nocy z 23 na 24 lutego 1977 roku niebo było zachmurzone, księżyca nie było już widać, a ze wschodu wiał słaby wiatr. Lothar Scheffler, 27-letni pracownik kolei państwowych z Langenargen, odwozi swojego przyjaciela, 52-letniego gospodarza karczmy Waldeck, Rudiego Grucza, do domu. Obaj spędzili wieczór w klubie MAG w Langenargen, niedaleko stacji kolejowej, by o drugiej w nocy wracać do domu. Droga zajęła im parę minut. Karczma Waldeck leży tylko 2 kilometry od baru. Podczas gdy pan Grucz wysiadał z samochodu, pan Scheffler, który został w aucie, zauważył na niebie coś świecącego. Popatrz, co to jest tam u góry? Zwraca uwagę. Dwa światła, jeszcze dość daleko, ale ostro świecące. Widać je dobrze pomiędzy wysokimi drzewami, gdy zbliżają się bezpośrednio z nad jeziora Bodeńskiego. Grucz, który w czasie II wojny światowej latał samolotem JU-52, a później jako spadochroniarz brał udział w bitwie o Afrykę, oszacował początkową wysokość na około 100 metrów. Wkrótce również Scheffler wysiadł z samochodu. Zbliżające się światła miały kolor biało-niebieski, wyglądały, że pochodzą z czegoś jak reflektory, i były teraz tak mocne, że Grucz, który nosi okulary, musiał przysłonić oczy ręką. Scheffler stwierdził później, że widział owalne zarysy obiektów. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, stwierdził oszołomiony Grucz. Oba obiekty zbliżały się bardzo szybko, aż w odległości około 500 metrów zatrzymały się i bez jakiegokolwiek ruchu przez 5 minut reflektorami przeczesywały okolice. Każdy z nich wyglądał na większy niż helikopter typu Sikorski. Świadkowie są zaskoczeni widowiskiem. 1000 lamp halogenowych byłoby jak płomyk świeczki w porównaniu z tym silnym światłem, powiedział później Grucz. Scheffler ocenił światło jako jaśniejsze niż słońce, kolorem raczej jak lampa błyskowa albo reflektor halogenowy. Ponadto w czasie służby wojskowej był zaznajomiony z helikopterami. Helikoptery Alouette nie mają tak silnych reflektorów. Tutaj obiekty wydawały odgłos gwizdu. Gdyby to był helikopter, to obudziłby całą okolicę. Obiekty najpierw stały nieruchomo, by potem powoli zbliżać się do siebie, aż wyglądało, że się dotykają. W tym momencie świadkowie zauważają dwa przejeżdżające samochody. Kierowcy na pewno widzieli dziwne światła. Późniejsze poszukiwania tych kierowców spełzły jednak na niczym. Mężczyznom dosłownie odebrało mowę. Nagle obiekty znikają, jakby ktoś wyłączył światło. Grucz spogląda automatycznie na zegarek, który pokazuje godzinę 2:10. Trudno powiedzieć, czy świadkowie nie ulegli halucynacji, także wypity alkohol mógł grać tutaj rolę. Scheffler wypił 4 do 5 kieliszków wina, co później potwierdził test wykonany przez policję. Test wykazał wartość 0,3 promila alkoholu we krwi, co oznacza, że był ogólnie trzeźwy. Krótko po 2:30 Grucz pożegnał kolegę. Gospodarz wchodzi tylnym wejściem do domu, zamyka za sobą drzwi na klucz. W momencie, gdy chciał wejść schodami na piętro, zauważa przez okno na parterze pojawiające się obiekty. Tym razem nadlatują z północnego wschodu i wygląda, że są już bardzo blisko. Grucz szacuje, że są nie dalej niż 150 metrów i na wysokości około 50 do 60 metrów. Obiekty mają po 4 reflektory, które są skierowane w ogródki sąsiadów, rozświetlają tak mocno, że niektóre ściany domów stają się czarnymi cieniami. Gospodarz podchodzi do okna na parterze. Gdy znajduje się pół metra od okna, czuje nagle, że nie umie się poruszać. Chciał zawołać do Scheffler'a, ale nie zdołał nawet wydobyć głosu. Później powiedział, że potrafił jedynie myśleć, to niemożliwe, to naprawdę niemożliwe, to już po nas. Kołatało mu to w głowie. Krótko po 2:30 Grucz pożegnał żonę. Gospodarz wchodzi tylnym wejściem do domu, zamyka za sobą klucz. Jasne światła zbliżały się coraz bardziej. Grucz zauważył, że Szefler biega po podwórzu i próbuje się ukryć za drzewami obok kuchni. Potem znów wstaje i szuka innej kryjówki. W pewnym momencie widzi w kierunku, w którym uciekł Szefler, coś jakby pojawiający się niewyraźny cień, który przypomina cień małej beczki kołysającej się na boki. Zapytany później o czas trwania obserwacji, odpowiedział: nie mogłem wcale oszacować czasu, to trwało za długo dla mnie. Myślałem: o Boże, co tu się dzieje? Po bliżej nieokreślonym czasie obiekty znów zaczynają zbliżać się do siebie. Reflektory jakby łączyły się w całość, aż z dwóch obiektów zrobił się jeden. Najpierw było 8 reflektorów, potem 6, potem 4, potem 2 i 1. Proces złączenia się trwał kilka sekund. Tego widowiska nie mogłem pojąć. Powtarzał później Grucz wielokrotnie. Po złączeniu się obiektów w jeden, ten wyglądał teraz na większy niż przedtem. Bezpośrednio potem gospodarz usłyszał brzęk tłuczonego szkła i wołanie o pomoc. Teraz znów może się poruszać. Biegnie do okna na pierwszym piętrze z nadzieją, że tam będzie miał lepszy widok. Kilka chwil spędził przed oknem, by przejść, cały dygocząc, do sypialni. Pani Grucz obudziła się, słysząc brzęk tłuczonej szyby. Natychmiast pomyślała o włamaniu. Jej sąsiadka, pani Burkhardt, która nie posiada telefonu, woła z sąsiedniego domu przez okno, by wezwać policję. Pani Grucz dzwoni na posterunek policji w Friedrichshafen, widząc męża, który był w stanie szoku i szeptał, że przeżył coś niemożliwego, zostawia go w sypialni, a sama ubiera się i podąża do sąsiadki. Lothar Schäffler w tym czasie przeżył chwilę grozy. Chwilę potem, jak światła na niebie znikły, chciał wsiąść do samochodu, gdy zauważył ponowne pojawienie się świateł. Teraz to tylko jeden obiekt, za to bardzo blisko. Obiekt jest bardzo duży. Mężczyzna doznaje uczucia strachu. Chce wywołać Grucza z domu i biegnie do tylnych drzwi, ale te są zamknięte na klucz. Potem biegnie do głównego wejścia, ale i te drzwi są zamknięte. Schäffler relacjonuje: to były 4 wielkie światła, albo reflektory. Wyglądały jakby dygotały. Obiekt wydawał bardzo wysoki i przenikliwy ton o stałej mocy. Schäffler biegnie wzdłuż muru domu i rzuca się w niskie krzaki przy płocie. Teraz już wszystko dookoła jest jasno oświetlone. Mężczyzna nie czuje się pewnie w swojej kryjówce i biegnie do wejścia domu państwa Burkhardt. Nagle słyszy krótki gwizd, jednocześnie podmuch powietrza i znikąd pojawiają się za nim 2 nieznajome postaci. Istoty mierzą 130 i 110 cm wzrostu, jak później pokazało porównanie. Chociaż przypominają ludzi, ich ręce jednak sięgają aż do kolan. Wyróżniają się wykręcone palce oraz kołnierz jak u harlekina koloru jasno-zielonego. Ponadto mężczyzna nie zauważa innego odzienia. Ich kolor skóry jest trochę jaśniejszy niż u człowieka. Głowy łyse i całkowicie okrągłe, usta dobrze widoczne. Uszy i nos niewidoczne, nie posiadają szyi. Ich oczy, tak jak u Chińczyków, skośne, a zarazem duże. Ten większy stoi około metra od mężczyzny, mniejszy tuż obok. Schäffler przypomina sobie: patrzyłem na tych ludzi, a oni na mnie, aż wreszcie nie wytrzymałem ze strachu. I chociaż nie było żadnego wrogiego gestu ze strony istot ani widocznej agresji, Schäffler wpadł w panikę i rzucił się w stronę drzwi wejściowych, wrzeszcząc o pomoc. Drzwi są jednak zamknięte. Wybija jedną z szybek, otwiera drzwi od środka i wpada na korytarz. Nie ogląda się za siebie, gdy domownicy schodzą z piętra. Postacie oraz światło obiektu znikają. Małżeństwo Burkhardt, którzy są bezpośrednimi sąsiadami państwa Grucz, zeznało później, że około 3:30 nad ranem ktoś przez 15 minut dzwonił do ich drzwi. Było słychać krzyki i wołanie o pomoc, a potem odgłos tłuczonego szkła. Dopiero po wybiciu szyby pani Burkhardt powstała z łóżka, ale bała się zejść na dół. Minęło 5 do 8 minut zupełnej ciszy. Ostrożnie doszła do okna i zawołała sąsiadkę, panią Grucz, by ta zadzwoniła na policję, ponieważ myślała o złodziejach. We Friedrichshafen komenda policji kontaktuje się z radiowozem, który jest najbliżej miejsca wydarzeń. W tym czasie małżeństwo Burkhardt schodzi z piętra i widzi leżącego Schaefflera na korytarzu ze skaleczoną ręką. Gdy Schaeffler widzi gospodarzy, pokazuje ręką na niebo. Tam odlatują. Oni jednak niczego na niebie nie potrafią zauważyć. Schaefflera uważają albo za kompletnie pijanego, albo że postradał zmysły. Wkrótce pojawia się policja. Około czwartej poszkodowany trafił do szpitala, gdzie opatrzono pocięte palce. Policja mierzy zawartość alkoholu we krwi i dziwi się, że wynik to tylko 0,3 promila. O piątej matka Schaefflera dowiedziała się od policji o zdarzeniu i zabrała go do domu. Następnego dnia Schaeffler opowiedział swojemu koledze o wydarzeniu. On sam czuł się chory i niezdolny do pracy. Kolega namówił go, żeby przeżycie opisać w prasie, by znaleźć innych możliwych świadków wydarzenia. W następnych dniach w gazetach ukazują się dwie notatki o zajściu. Zgłaszają się także inni świadkowie. Dwóch zostało przepytanych przez MUFON CES osobiście. Trzeci swą relację przekazał telefonicznie. Niecałe 100 metrów od karczmy Waldek mieszka rodzina Brillmayer. Podczas kiedy pan Brillmayer spał, nie słysząc absolutnie nic, jego żona poszła nocą do łazienki. Po powrocie do łóżka słyszy gwizd, który pochodzi z zewnątrz. Najpierw myśli o przelatującym samolocie, ale po dwóch minutach gwizd daje się słyszeć ponownie i głośniej, za głośno jak na samolot. Chwilę później słyszy krzyki, podchodzi do okna, skąd ma dobry widok na szkołę i karczmę. Na lewo od domu państwa Grucz niebo było jasno oświetlone. Dolna część na różowo, a górna na szaro-fioletowo. W środku było widać, że kolory się mieszały. Kobieta podkreśliła, że inne budynki znajdowały się w absolutnej ciemności i dziwiła się, że inni sąsiedzi nic tej nocy nie zauważyli. Mówiła: najpierw słyszałem krzyki, potem tłuczone szkło, zaraz potem znikło światło. Wszystko trwało około 2 minut. Pies Brillmayerów, jak i inne psy w sąsiedztwie, zachowywały się tej nocy niezwykle cicho, ciszej niż zwykle. Przepytanie innych sąsiadów nie wniosło nic do sprawy. Wszyscy spali. Obudziły ich dopiero krzyki Schaefflera. Inny świadek, pan Brugger, który mieszka 1,5 kilometra od miejsca zdarzenia, poszedł tego wieczoru już o 21 do łóżka, bo rano musiał wcześniej wstać. W środku nocy nagle się obudził. Najpierw wystraszony pomyślał, że zaspał do pracy, ponieważ za oknem było jasno jak w ciągu dnia. Wyjrzał z okna. Wyglądało, jakby policja włączyła swoje wielkie reflektory. Było jaśniej niż na stadionie podczas meczu piłki nożnej. Wspominał później. Po spojrzeniu na zegarek zapamiętał jedynie, że było po północy, ale dokładnej godziny nie zapamiętał. Pan Wilhelm Mer, który mieszka 2 kilometry na wschód od karczmy, przypomniał sobie, że owej nocy, 45 minut po północy, powrócił samochodem do domu, a po zaparkowaniu auta zauważył na niebie jasno-białe, migające światło. Według jego oceny nie mógł to jednak być samolot. Światło migotało co sekundę. Odległość oszacował na 15 do 17 kilometrów, a wysokość około 5000 metrów. Najpierw pomyślał, że to jakaś gwiazda, ponieważ obiekt stał nieruchomo na niebie. Jednak po krótkim czasie światło podniosło się do góry i ruszyło w jego kierunku z szybkością przeciętnego samolotu. Nagle to coś odleciało w tak zawrotnym tempie, jakby był to meteoryt. Pomyślałem, że to nie do wiary, to niemożliwe. Wspominał później. By nie zostać wyśmianym, pan Mer nikomu wtedy nie wspomniał o swojej obserwacji. Wczesnym wieczorem 23 lutego pan Mer zauważył dziwną rzecz. Około 19.45, zanim opuścił dom, usłyszał za oknem dźwięk przypominający gwizd, jak gdyby rakieta przeleciała obok domu. Zaraz potem było słychać uderzenie i brzęczące szyby w oknach. Spytał sąsiadów o przyczynę, ci nie mogli mu jednak pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. Mufon CES próbował jak najwięcej dowiedzieć się od ludzi mieszkających w sąsiedztwie, jednakże inni zostali obudzeni dopiero przez krzyki i nie byli w stanie zauważyć dziwnych świateł na niebie. W pobliskich koszarach w Kempten znajdowała się jednostka radarowa, jednak jak zapewniało wojsko, nic podejrzanego nie miało miejsca. Tak samo odpowiedzieli operatorzy z lotniska w Zurychu. Także jednostka policji, która miała centralę dobrze wyposażoną w radary, nie podała nic ważnego w tej sprawie. Kapitan Koc zapewnił, że owej nocy nie było żadnych zakłóceń ani obserwacji. Zapis radaru nie pokazał nic szczególnego. Kolega, z którym pan Scheffler pracował, opowiadał później badaczom MUFON CES, że Scheffler zjawił się w pracy biały jak kreda. Zachowywał się, jakby myślami był gdzie indziej. Parę razy wymiotował. Także przez następne dni trzeba było parę razy do niego mówić, zanim zareagował. Przy prowadzeniu samochodu wydawał się być nieobecny. Jeszcze 6 miesięcy później sprawiał wrażenie innego człowieka. Nie był taki radosny jak wcześniej. W ogóle dużo mniej mówił niż kiedyś. Przeżycie wywarło na nim duże wrażenie. W pierwszych tygodniach cierpiał na bezsenność, a gdy już udało mu się zasnąć, doznawał koszmarów sennych. Niekiedy budził się zlany potem, co mu się wcześniej nie zdarzało. Najbardziej zaprzątało mu głowę to, że brakowało całej godziny i nie wiedział, co się wtedy stało. Rudy Grucz zeznał, że wydarzenia miały miejsce o 2:10 i krótko po 2:30, jednak rodzina Buchart twierdziła, że do ich drzwi włamano się godzinę później. Scheffler brał pod uwagę to, że to, co się przez zapomnianą godzinę działo, może gdzieś być w jego podświadomości i być może regresja hipnotyczna pomoże mu w uzyskaniu odpowiedzi. Także pan Grucz w pierwszych dniach był wyczerpany nerwowo. Niekiedy czuł się nieprzytomny, aż doszło do halucynacji. Siedział wtedy na łóżku, a na meblach siedzieli, cytując, mali muzykanci. Jego sąsiad zauważył, że w swojej gospodzie zachowywał się bardzo nerwowo, chodząc z miejsca na miejsce, albo napełniał wiele kufli piwem, chociaż było tam tylko kilku gości. Ludziom z MUFON CES, którzy odwiedzili karczmę, ukazał się jednak inny obraz. Nie uwierzyli do końca zeznaniom Grucza. Ten człowiek za bardzo upiększa całe zeznanie, a siebie podsuwa jako centrum wydarzeń, przesadnie się wyróżnia. Grucz twierdził, że pomiędzy pierwszą a drugą obserwacją rozmawiał z dwojgiem ludzi o obserwowanym fenomenie, czemu Scheffler zaprzecza, jednak nie chciał podać nazwisk rozmówców. Ponadto Grucz wyraźnie potwierdzał, że widział na podwórzu istoty, czym Scheffler znów był zaskoczony, ponieważ przez te dni, aż do przyjazdu ludzi z MUFON-u, Grucz o tym Schefflerowi nie wspominał. Wskazał również inne miejsce pobytu obcych niż Scheffler. Jego wypowiedź w prasie różniła się znacznie od tej, której udzielił badaczom. Grucz miał szansę poddać się badaniom psychologicznym i w ten sposób uwiarygodnić swoje zeznania, lecz z tej możliwości zrezygnował. 6 tygodni po wydarzeniu MUFON CES próbował doszukać się jakichś fizycznych śladów. Licznik Geigera nie wykazał żadnych anormalnych wartości. Metalowe słupki płotu badano kompasem, ale także nie wykryto nic dziwnego. Nie znaleziono też innych fizycznych śladów. Niezwykłe światła zostały zaobserwowane przez 6 świadków, dlatego wystąpienie fenomenu nie budzi wątpliwości. Jednakże obserwacja obcych dotyczy tylko pana Scheffflera i tu można zadać pytanie. W jaki sposób postacie przebyły w tak krótkim czasie 50 metrów? I w jaki sposób pokonały 2-metrowy płot? Czy były to zwidy albo urojenia spowodowane inną przyczyną? By na te pytania odpowiedzieć, należało świadka zbadać na tle psychologicznym. W przeciwieństwie do pana Grucza, pan Scheffler od początku był gotowy swoją wiarygodność podeprzeć takimi testami. Był chętny do zastosowania wariografu, regresji hipnotycznej, analizy testów psychologicznych. Często powtarzał, że chce wiedzieć, co się naprawdę wydarzyło i było po nim widać, że jest zainteresowany, a zarazem bał się wydarzeń z jego zagubionej godziny. Po naradach wybrano regresję hipnotyczną, a ponadto psychiatryczną ocenę fachowca. Na początku świadka poddano testom osobowości, by ocenić jego ogólną wiarygodność i uzyskać wynik, który decydował, czy warto jest przejść do następnego kroku. Do tego celu wybrano test osobowości pod nazwą Minnesota Multiphasic Personality Inventory. MMPI, który odpowiednio dostosowano do niemieckich wymagań na Uniwersytecie w Saarbrücken. Test zawiera 566 twierdzeń, na które dana osoba musi odpowiedzieć tak lub nie. Test ogólnie jest wypróbowany i wiarygodny. Psychiatrzy na podstawie tych pytań umieją doszukać się wewnętrznych konfliktów pacjenta, a także wielokrotnie określić jego osobowość. Naturalnie istnieje też możliwość celowego manipulowania odpowiedziami, ale że w tym przypadku świadek nie jest zawodowym szpiegiem, nie podejrzewano złych intencji. Test zawiera także pytania pułapki, które mają zniwelować wynik, kiedy testowany chce prezentować się za dobrze. Takie testy stosuje się w celu określenia, czy badana osoba ma skłonności do kłamstw, czy ma pociąg do nadużywania alkoholu, a także do określenia paranoi, depresji, histerii. Pytania są też bardzo osobiste i pokrywają obszary seksualności i wyznań religijnych. Także można się nawet spodziewać, że testowani będą kłamać, żeby pokazać, że są normalni i nie odchodzą od normy. Takie możliwe kłamstwa będą wyłapane w innych podobnie wyglądających pytaniach. W sumie psychiatrzy posiadają wiele materiału o testowanym, by wyciągnąć wnioski. Oczywiście zdarzają się przy tym również błędy i złe interpretacje. 3 miesiące po wydarzeniu pan Scheffler został poddany badaniu MMPI. Bez wchodzenia w szczegóły można podsumować, że Scheffler nie ma skłonności do odchodzącego od normy zachowania. Jednak psycholog zauważył, że badany był spięty podczas testu. Pan Streubl, psycholog, który badał Schefflera, wyraził obawę o jego zdrowie. Powiedział: Scheffler jest w stanie depresji i lęków. Jest wskazany, by podjąć właściwe kroki w kierunku leczenia. Należy także w późniejszym czasie ponowić test, by porównać wyniki. Regresja hipnotyczna miała na celu dowiedzieć się, co się stało w obrębie brakującej godziny. Oczywiście, była taka możliwość, że panowie źle popatrzyli na zegarek. Regresję wykonał dr Beek, bardzo doświadczony lekarz z około 1000 godzin leczenia za pomocą hipnozy. By nie wpływać podświadomie na pytania i odpowiedzi, dr Beek zrezygnował z zapoznania się ze szczegółami raportu pacjenta. Podczas pierwszego posiedzenia 12 czerwca 1977 roku dr Beek pozwolił opowiedzieć Schefflerowi przebieg zdarzeń, postawił parę pytań pułapek i przygotował świadka na następującą regresję. Scheffler opowiadał o sobie, że nigdy do tej pory nie interesował się fenomenem UFO, a na pytanie, czego boi się najbardziej, odpowiedział, że inni będą myśleć o nim jak o stukniętym. Podczas drugiego posiedzenia Scheffler został wprowadzony w stan głębokiej hipnozy z zadaniem przypomnienia sobie zapomnianych przeżyć. Początkowa opowieść zgadzała się z tym, co już sam pamiętał i raportował. A czas spotkania z obcymi istotami warto przedstawić dokładniej. Doktor Beek, zostańmy na chwilę przy tych postaciach. Czy widzi je pan przed sobą? Scheffler. Tak, widzę je. Jedna stoi bezpośrednio przede mną, druga po lewej. Czy ma pan uczucie, że hipnotyzują pana? Może. Czy wykonywał pan coś, co panu kazano? Może, ponieważ brakuje mi czasu i nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale nie stał pan tam przez pół godziny. Owszem, tak musiało być, ponieważ gdy oni zniknęli, ja byłem dalej w tym samym miejscu. Ale gdy wybijał pan szybę, czy znajdowały się nadal w tym miejscu? Tak, nadal tam byli. Jak wyglądali? Stali nieruchomo? Miałem wrażenie, że się trochę kołyszą, jakby byli 2-3 centymetry nad ziemią. Czy mieli ubrane buty? Nie. Stopy, nogi, całkiem odkryte. Stopy bez palców, tylko skóra. Posiadają uszy? Nie, nie posiadają. Głowa jest w stosunku do ciała za duża. Okrągłe usta ruszają się jak u ryby, gdy łapie powietrze. A nos? Ale całkiem... Nie. To nie nos. To są... Widzę dziurki, ale bardzo małe. Czy te dziurki są bezpośrednio w twarzy? Tak. Tak jak u ludzi, tylko całkiem małe. A oczy? Skośne jak u Chińczyków. W środku dość szerokie. Mają źrenice? Nie. Źrenice są. Oni patrzą na mnie. Jak to wygląda? Jak oni patrzą? Oni patrzą na mnie. Oni patrzą na mnie. Mają dłonie? Tak, dłonie i palce, ale nie tak jak u nas. To są palce jak płetwy. Razem są bardzo krótkie. Ręce bardzo długie. Nie ma paznokci. Mają cztery palce. Co się dzieje teraz? Patrzę na nich. Nie rozmawiają ze sobą. Patrzą tylko na mnie. Ja patrzę na nich. Dostaję strachu. Wybijam szybę. Jaka była odległość od drzwi? Około 2 metrów. Był pan wystraszony? Dlatego wybił pan szybę? Oni tam zostali, myślę. Zobaczmy jeszcze raz. Gdy oni się zjawili, jak długo pan tam stał? 5 minut. Czy później pana bolały nogi? Nie, żadnych dolegliwości. A może miał pan uczucie, że w międzyczasie coś się stało? Na 100%. Dzieje się coś z panem? Tak. A więc pan jednak nie został na miejscu. Oni coś robią z panem? Tak. Co oni robią? Nie wiem. Tego musimy się dowiedzieć. Wiem. To ten czas, którego mi brakuje. Tego czasu szukamy. Co oni robią z panem w tym czasie? Ja tam stałem. Tak? To oni. Przychodzą. Tak? A potem byłem z powrotem. W tym samym miejscu. Sam nie wiem. Znalazł się pan z powrotem. Gdzie pan był w międzyczasie? Nie. Ale przecież pan powiedział, a potem byłem z powrotem. Gdzie pan był w międzyczasie? W międzyczasie byłem na pewno... Coś musiało się zdarzyć. Dlaczego? Skąd taki wniosek? Ten czas, którego brakuje. Pan przecież powiedział z powrotem. Tak. Czy pan był... Miałem uczucie, że... Miał pan uczucie, że co? Że mnie nie było. Nie było pana tam? Tak. Gdzie pan był? Tego nie wiem. Właśnie tego musimy się dowiedzieć. Teraz potrafi pan sobie wszystko dokładnie przypomnieć. Niech się pan rozejrzy. Niech pan wróci do tego miejsca, kiedy się panu wydawało, że traci grunt pod nogami. Miałem uczucie... Miał pan uczucie, że stracił pan grunt pod nogami? Tak. A potem nagle pan wrócił? Tak zakładam. W czasie, gdy pan nagle stracił grunt pod nogami, co się wtedy wydarzyło? Dokąd pan się udał? Czy zbliżył się pan do tego latającego obiektu? Światło staje się coraz jaśniejsze. Co się dzieje? Niech pan wreszcie powie, co się dzieje. Nie wiem. Później byłem z powrotem. Czy pan był w tym obiekcie w środku? Nie. Myślę, że nie. Miał pan uczucie, że był pan w środku? Straciłem grunt pod nogami. Takie miałem uczucie. Stracił pan grunt pod nogami. Gdzie pan był? Nie wiem. Wiem tylko, że obiekt stał się coraz jaśniejszy, a potem byłem z powrotem, a tych dwoje stało tam nadal obok mnie. Nie potrafi pan sobie niczego więcej przypomnieć? Nie. Dobrze. Myślę, że wystarczy. Regresja pozwoliła na przypomnienie paru szczegółów przy opisie istot. Nos, ilość palców, poruszanie ust, ale niektóre przeżycia nadal pozostają zablokowane. Przy pierwszym spotkaniu z MUFON CES Scheffler podał, że widział istotę przez około 5 sekund. Podczas hipnozy szacował to spotkanie na 5 minut. Małżeństwo Burkhardt zeznało, że Scheffler dzwonił do ich drzwi przez 15 minut. Zrezygnowano z dodatkowej regresji, a świadkowi polecono, żeby zapisywał wszystkie sny. Analiza snów miała być wykonana w późniejszym czasie. Przypadek Schefflera był dyskutowany z doktorem medycyny Bierszem, który był zdania, że całość nie pasuje do stereotypu, jaki powinien być z punktu widzenia przeciętnego psychologa, według którego całe zdarzenie powinno wyglądać tak. Jasne światło pozwala świadkowi myśleć o pozaziemskim statku. Wewnątrz statku fruwają zielone ludziki, małe i zielone jak żaby. zielona jak Kermit z Muppet Show. Astronauci noszą okrągłe hełmy, ale przecież świadek opisał obcych całkiem inaczej. Czy halucynacja albo projekcja obcych zmieniła postrzeganie u świadka? Czy może zatem stał szok albo zaawansowana technologia? Trudno odpowiedzieć. Na pewno obie postacie nie mogły się zbliżyć do świadka w konwencjonalny sposób z powodu dwumetrowego płotu, który ich oddzielał. Prawdopodobnie postacie były projekcjami wysłanymi albo z obiektu, albo wytworzonymi przez psychikę Schefflera, który znajdował się w stanie szoku. Pół roku później Scheffler nie czuł się o wiele lepiej, nabawił się wrzodów żołądka, był uzależniony od pigułek. Dopiero po naleganiach rodziny, lekarza oraz mufonu poddał się psychoterapeutycznemu leczeniu. Podsumowanie. 24 lutego 1977 roku o 2:30 nad miejscowością Langenargen pojawiają się dwa jasno świecące obiekty, lecące dość nisko. Obiekty zawisły w powietrzu w odległości 100 metrów od świadków, przy tym zbliżyły się do siebie tak, że sprawiają wrażenie, że się dotykają, tworząc sznur z 8 świateł. Obiekty posiadały światła, które przypominały reflektory, które po paru minutach nagle zgasły. Obiekty ruszyły w kierunku północno-wschodnim, światła zapaliły się na nowo, a także niebezpiecznie blisko miejsca, gdzie przebywali świadkowie. Pan Grucz doliczył się 8 świateł. Schefflera światło oślepiło tak mocno, że był w stanie zobaczyć tylko 4 światła. Będąc oślepionym, odwrócił wzrok od obiektów, które teraz zlały się w jeden wielki reflektor. UFO wydawało wysoki gwizd. To, co nastąpiło potem, mogło trwać tylko kilka minut. W tym przypadku właściciel klubu oraz pan Grucz musieli się pomylić o godzinę, patrząc na zegarek. Co jednak jest nieprawdopodobne, ponieważ inni goście klubu potwierdzili później tę samą godzinę. W drugim przypadku świadkowie powinni odczuwać tak zwane missing time, ponieważ chodzi przecież o całą godzinę. Rzeczywiście, obaj świadkowie odczuwali, że w tym czasie coś się stało. Pan Schefler poddał się regresji hipnotycznej. Niestety, można jednak tylko tyle powiedzieć, że w tym czasie świadek przeżył bardzo wielkie emocje, podczas których prawdopodobnie stracił przytomność, co mogło dać mu uczucie stracenia gruntu pod nogami. Nagłe pojawienie się istot świadek przeżył świadomie i nie była to projekcja podświadomości. Można to wywnioskować z tego, że zarówno pan Grucz, jak i pani Billmeier potwierdzili niezależnie, że światło zgasło w momencie, jak Schefler zaczął krzyczeć. Możliwe, że w późniejszym czasie udałoby się dowiedzieć więcej na temat tego, co pan Schefler przeżył tej nocy. Być może pomogłyby w analizie notatki snów. Może późniejsza regresja hipnotyczna pozwoliłaby na wyłuskanie przeżyć zapomnianego czasu między 2:45 a 3:30. Niestety jednak mijający czas nie wniósł do sprawy nic nowego. Raport sporządzony i opublikowany przez MUFON.cs. Tłumaczenie: Arkadiusz Czaja. Opublikowano na blogu Arkadiusza Miazgi Spotkania z nieznanym. Arek Miazga, blogspot.com. Czytał Ivelios.